niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy, związany jest z sytuacją, którą przeżywamy nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie, czyli z pandemią, a dokładnie zastanawiać się chcemy dziś nad moralnymi wyzwaniami, które niesie pandemia. Temat brzmi: moralne wyzwania w czasie pandemii. A naszym Państwa gościem doktor habilitowany Paweł Skrzydlewski, filozof, etyk, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Witam, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i księdza.
Panie profesorze, no tak, bardzo często słyszymy takie tematy, a mianowicie ekonomia, gospodarka, zdrowie. Słyszymy o osobach zakażonych, słyszymy o tych, którzy już przeszli przez koronawirusa i są zdrowi. Słyszymy o tych, którzy zmarli. Dziś chcemy się zastanawiać również nad tym, co jest moralne i co jest etyczne, jakie wyzwania stawiamy dziś przed samymi sobą, by je rozstrzygnąć, ale z jakimi wyzwaniami boryka się człowiek, oprócz tych ekonomicznych, gospodarczych, zdrowotnych i politycznych, bo wiemy przecież, że człowiek to nie tylko ciało, to nie tylko psych, ale to również duch i odpowiedzialność osobowa za swoje czyny.
Oczywiście dzisiaj jesteśmy świadkami takiej sytuacji, w której pandemia jest przedstawiana przede wszystkim jako pewne zagrożenie zdrowotne człowieka i niewątpliwie takim zagrożeniem jest, ale kiedy popatrzymy troszeczkę integralnie na człowieka, na jego życie, no to wiadoma rzecz, że pandemia uderza także w nasze życie rodzinne, w nasze życie duchowe. Wiemy wszyscy, że jesteśmy dzisiaj zmuszeni do pozostania w domu. Jest Wielki Tydzień, praktyki religijne nasze z tego tytułu cierpią. To uderza w całego człowieka. W związku z tym, że życie nasze moralne to jest przede wszystkim realizacja dobra i to dobra nie tylko związanego z ciałem, ale i z życiem naszym duchowym, z naszymi relacjami, z najbliższymi, no to widzimy właśnie to oddziaływanie pandemii na człowieka. I dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy się tutaj wspólnie zastanowili nad tym, jak czynić dobro mimo tego wielkiego zła, jakim jest pandemia, i by dostrzec właśnie w tej sytuacji życiowej, w której przyszło nam żyć, właśnie pewnego rodzaju wyzwanie, które ma charakter właśnie moralny, czyli wiąże się właśnie z realizacją dobra lub zła. I to jest jakby sprawa, na którą dzisiaj powinniśmy zwracać uwagę.
Panie profesorze, jakie problemy moralne pojawiają się w związku z pandemią? Bo to, co przed chwileczką usłyszeliśmy, to jest punkt wyjścia, prawda, że człowiek w danej sytuacji zaczyna reagować na dobro i zło, wybiera dobro bądź wybiera zło. W pandemii mamy nową zupełnie sytuację i też chcemy usłyszeć, z jakimi problemami spotykamy się, jak wybrać to, co dobre, co jest tym dobrem, a co jest złem względem samego siebie, względem drugiego człowieka, i nade wszystko względem Pana Boga.
Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że pandemia stanowi bardzo poważne wyzwanie dla wszystkich osób, które zajmują się naszym zdrowiem. Wiemy, że liczba środków, jakość też tych środków, którymi dysponuje służba zdrowia, jest ograniczona. Takim pierwszym wyzwaniem może być sytuacja, w której mamy, powiedzmy, czynnych 100 respiratorów, a mamy, powiedzmy, 1000 osób chorych. Pojawia się tutaj pytanie, kogo leczyć, czym się kierować, jakie kryterium tutaj dawać. Czy tym kryterium jest zdrowie, czy tym kryterium jest, powiedzmy, jakaś użyteczność publiczna danej osoby, a może tym kryterium jest wiek. W związku z tym tutaj takie poważne wyzwania moralne w pierwszej kolejności mogą pojawić się w sytuacji wielkiego przyrostu liczby chorych i ograniczonej ilości środków, którymi dysponuje służba zdrowia. To jest jakby sprawa pierwsza. Lekarze, którzy będą musieli podejmować decyzję, kogo leczyć, a kto już z racji pewnych ograniczeń nie może być leczony, no to jest bardzo poważne wyzwanie moralne. Ale to nie tylko takie. Proszę zwrócić uwagę, że osoby, które biorą udział w całym systemie lecznictwa, one wracają do domu, są przez to pewne zagrożenia, które wiążą się no, z zainfekowaniem swoich najbliższych. To jest ogromne wyzwanie, które na pewno przeżywają wszyscy ratownicy medyczni i wszyscy związani ze służbą zdrowia, ale to nie jest tylko to zagrożenie. Takim zagrożeniem jest także ta zmiana naszego trybu życia, bo przecież wiemy, że jeśli szkoły stoją uniwersytety, próbujemy pracować zdalnie, ale wiadoma rzecz, że to jest jakby praca nie do końca efektywna. To wszystko uderza w życie ekonomiczne. Pojawiają się pytanie, czy ta sytuacja na dłuższą metę nie doprowadzi do utraty środków do życia, do zaburzeń jakichś poważniejszych ekonomicznych, a co za tym idzie utraty środków do życia polskich rodzin, nie tylko rodzin w Polsce, ale i właściwie w całym świecie, w całej Europie. No to będzie na pewno sytuacja tutaj poważna i stanowiąca poważne wyzwania. Proszę też zwrócić uwagę na to, że no, rzeczywistość życia społecznego, politycznego to nie jest rzeczywistość, w której nie mamy, jakby to powiedzieć, wrogów. Są też ludzie, są też partie, ugrupowania polityczne, które starają się zdobywać pewien kapitał polityczny i wykorzystywać ten kryzys na przykład do destrukcji rządu, do destrukcji państwa polskiego, do wprowadzania, jakby to powiedzieć, pandemii do swoistego narzędzia czy środka rozbijającego tożsamość. W związku z tym tych problemów moralnych jest bardzo wiele. One dotyczą i służby zdrowia, i naszego życia rodzinnego, i także spraw związanych z pracą zawodową. No, tych problemów będzie z całą pewnością bardzo wiele. Ale co tutaj jest ważne? Co jakby w pierwszej chwili trzeba dostrzec. Mianowicie to, że patrząc na polskie zachowania całego narodu polskiego, trzeba dostrzec ogromną dojrzałość Polaków i wielki spokój, którego na przykład no, nie ma w innych częściach świata. I to jest też pewnego rodzaju pocieszenie, które w tym kontekście trzeba bardzo mocno wyakcentować i z którego się trzeba cieszyć.
Rozmawiamy dziś o tych moralnych wyzwaniach w czasie pandemii, gdy pan profesor mówi o tym, że no, komu dać respirator, a komu nie dać, to jest ten problem moralny, przed którym minister Łukasz Szumowski mówi, chciałby zatrzymać pandemię, chciałby powstrzymać też lekarzy, by do takiego stanu nie doszło. Ale z drugiej strony w dziedzinie medycyny mamy do czynienia z czymś takim, że przerzucony akcent na pandemię, na ochronę i obronę przed wirusem musiał spowolnić inne choroby. Jakby teraz nie słyszymy o onkologii, nie słyszymy o innych zagrożeniach naszego życia i zdrowia, bo podstawowym zagrożeniem stał się koronawirus, a zatem jak tutaj zachować rozsądek, jak tutaj zachować, powiedzielibyśmy, roztropność, spokój, gdzie znaleźć złoty środek?
No, przede wszystkim wydaje się, że powinniśmy się w tych sytuacjach kierować pewną wiedzą medyczną na temat zdrowia. Wiadoma rzecz, że nie brakuje dzisiaj ludzi, którzy na przykład muszą być zdializowani, którzy mają poważne kłopoty ze zdrowiem, chorzy są na cukrzycę. Tutaj trzeba ogromnej roztropności i kierowania się wiedzą medyczną. Też trzeba pewnego rodzaju rozsądku, no bo ja, przygotowując się do dzisiejszego naszego tutaj spotkania, też śledziłem pewne dane statystyczne, socjologiczne związane z umieralnością, śmiertelnością ludzi. No, wiemy, że w Polsce w ciągu dnia jednego, w ciągu jednej doby umiera bodajże 1100, może 1200 osób z różnych przyczyn. No, jakaś część tych osób umiera, bo jest dotkniętych właśnie tą chorobą. To jest bardzo niewielki odsetek osób na świecie. Też trzeba patrzeć na to, że leczenie jako pewnego rodzaju praktyka ciągła, ona musi być zachowana mimo tego zagrożenia. Dlaczego? Dlatego, że no, w innym wypadku będą się działy rzeczy jeszcze gorsze. W związku z tym no, zachować zimną krew, zachować rozsądek, postarać się przewidzieć tutaj to, co możemy przewidzieć, a reszta zależy też od Pana Boga, bo też pamiętajmy o tym, to co paraliżuje bardzo często życie społeczne, to jest taka ta naturalistyczna wizja świata, gdzie wszystko jakby dzieje się tylko i wyłącznie na mocy praw biologicznych, fizycznych. Tak nie jest. Cała rzeczywistość jest dziełem Pana Boga. To dzieło jest nieustannie podtrzymywane w istnieniu i kierowane Panem Bogiem. My musimy jako ludzie wierzący patrzeć na tego typu zdarzenia i widzieć w tych zdarzeniach nie tylko pewnego rodzaju nasze wyzwanie, być może również pewnego rodzaju pouczenie, które Pan Bóg kieruje w stosunku do nas, aby wskazać na to, co jest ważne, a co nie jest ważne, ale i także okazję do czynienia dobra. W związku z tym, no, wracając do pytania ojca, co robić w takiej sytuacji? Tutaj rozum podpowiada, że trzeba się kierować wiedzą medyczną i wiedza medyczna powinna tutaj rozstrzygnąć, w jakiej formie powinno być prowadzone leczenie. To jest sprawa raczej lekarzy, rozumnych lekarzy, którzy powinni się tymi sprawami zająć.
Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie w tej kwestii, ponieważ rozmawiamy z filozofem, rozmawiamy z etykiem i usłyszeliśmy przed chwileczką, jak ważna jest wiedza. Od filozofa oczekujemy też odpowiedzi na pytania związane z poszukiwaniem prawdy. No, pojawiają się różnego rodzaju teorie, spiskowe teorie dziejów i teraz okazuje się, że no, wiedza też jest tutaj potrzebna. Gdyby nam przyszło o tych moralnych wyzwaniach w czasie pandemii powiedzieć, gdzie szukać i jak szukać rzetelnej wiedzy, by właściwie móc ocenić, a potem, jeżeli dobrze ocenić, no to też podejmować odpowiednie wybory moralne, jeżeli chodzi o przyczyny pandemii, jeżeli chodzi o skutki, no, które są jak najmniej przewidywalne dla nas, no ale też pojawiają się różnego rodzaju tutaj teorie, które zwykliśmy nazywać spiskowymi teoriami dziejów.
Oczywiście, no, oczywiście musimy zachować pewnego rodzaju rozsądek i umiar. No, jeśli pytać o samą pandemię i jej rozwój, no, ja radzę, żeby kierować się tutaj wskazaniami lekarzy, naszych najbliższych, znajomych. Każdy z nas ma przyjaciół przecież, którzy właśnie zajmują się medycyną profesjonalnie. Ja sam przyznam szczerze, słucham, szukam różnych wypowiedzi u specjalistów właśnie z dziedziny medycyny. Takim dla mnie ogromnym autorytetem w dziedzinie właśnie medycznej jest pan profesor Jakub Pawlikowski, wybitny tutaj także etyk, specjalista od prawa medycznego. On wyraźnie wskazuje na to, że sytuacja, która dotyczy koronawirusa, jest po pierwsze do opanowania, że jest to wirus, który bez wątpienia stwarza potężne zagrożenie, zwłaszcza dla ludzi starszych, dla ludzi chorych, ale większość z nas przejdzie przez to zagrożenie umocnionym i tutaj nie wolno popadać w pewnego rodzaju jakąś panikę. Natomiast wracając do głównego pytania ojca, co do pewnych spiskowych teorii, wiemy, że pojawiła się taka hipoteza, że wirus ten miał być produktem działań laboratoriów, może wojskowych, które jakoś zgubiły go i to on się przeniósł, może jakieś służby, prawda, tutaj operują tym wszystkim, aby wywołać panikę na całym świecie, może ten wirus przeszedł wyszedł od niedoperzy, niektórzy mówią, bo w Chinach je się właściwie wszystko. Trudno jest tutaj rozstrzygać, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Natomiast na co warto zwrócić uwagę? Otóż w sytuacji, kiedy już ten wirus się rozpowszechnił, można tę sytuację wykorzystywać gospodarczo, można tę sytuację wykorzystywać politycznie, można tę sytuację jakby wpleść w nowożytną, współczesną formę wojny hybrydowej, bo przecież poniekąd, jak patrzymy na cały świat, no to kiedyś prowadzono działania zbrojne, które polegały na tym, że atakowano jakiś budynek, statek, ginęli w ten sposób ludzie, cała gospodarka musiała się przestawiać na zbrojenie, powstawał potężny chaos, powstawały różnego rodzaju zaburzenia. No teraz widzimy, że pojawienie się koronawirusa też hamuje rozwój gospodarki, powoduje pewne zaburzenia w całym systemie życia zbiorowego i są skutki poniekąd tak jak na wojnie, bo też giną ludzie, bo też są przestawione całe siły państwowe, rządowe na realizację właśnie obrony przed zagrożeniami przez wirusem, więc jest to z całą pewnością też pewna podstawa do tego, żeby knuć tutaj różnego rodzaju teorie spiskowe co do tego, czy jest to jakiś nowożytny, współczesny rodzaj wojny, czy też jakieś zdarzenie, które zaistniało na mocy działania czystych sił przypadku i przyrody. Trudno mi jest tutaj powiedzieć.
Moralne wyzwania w czasie pandemii z takiego wymiaru globalnego, z takiego wymiaru powiedzmy natury ogólnej na temat pandemii. Przejdźmy do tego powiedzmy nakazu pozostania w domach, ograniczenia przemieszczania się, nieuzasadnionego przemieszczania się. No od miesiąca jesteśmy skazani na samych siebie w domu. Jakie tutaj są wyzwania, jakie są dobre czy negatywne strony takiego życia, z czym musimy się borykać, będąc w domach.
Tutaj możemy odwołać się do własnego doświadczenia. Jeśli ktoś jest rodzicem i prawda, musiał zrezygnować z dotychczasowej formy życia związanej z wychodzeniem do pracy, z robieniem zakupów, załatwianiem spraw zawodowych na mieście, no to wiadoma rzecz, że pandemia doprowadza tutaj do zmiany dramatycznej w życiu. Okazuje się, że ludzie żyjąc razem nagle w małych, zwłaszcza mieszkaniach, będąc obok siebie, zaczynają popadać w konflikty. Te konflikty mogą dotyczyć nie tylko bałaganu, który nawzajem sobie robimy, ale i także dostępu do mediów, dostępu do tego, co jest, czego nie ma. No i tutaj się pojawia sprawa taka, że no, niestety ta obecność ludzi w domu, to widzimy po rozmowach, po kontaktach, aktach międzyludzkich, uświadamia nam, że zagubiliśmy to, co kiedyś było bardzo cenne w kulturze, mianowicie sztukę ekonomiki, czyli etykę życia rodzinnego, która pozwala nam pięknie żyć we wspólnocie domowej, wykorzystywać to wszystko, co daje dom i jakby to powiedzieć, cieszyć się tym domem. I to jest, wydaje mi się, dość ważna sprawa, na którą dzisiaj z perspektywy etycznej należałoby zwrócić uwagę, że trzeba powracać do tego wszystkiego, co pozwala człowiekowi pięknie żyć we wspólnocie domowej, z najbliższymi, bo tych rzeczy też się trzeba uczyć. Oczywiście miłość małżeńska, miłość rodzicielska stanowi tutaj fundament dla postępowania, ale wiadoma rzecz, jesteśmy wszyscy po grzechu pierworodnym. Mamy skłonność do pychy, mamy skłonność do nieuporządkowanego tutaj działania. No i często lekceważymy dobro drugiego człowieka, na tym tle pojawiają się konflikty i w związku z tym jest konieczność pewnej pracy, pracy nad sobą, pracy nad relacjami rodzinnymi, wychowawczymi i nie zaniedbania pewnych kwestii, wprowadzenia w ogóle porządku w swoje życie. To jest jakby bardzo ważna kwestia, która no, musi być poruszona, na którą my musimy jako osoby, rodzice zwłaszcza, nauczyciele, wychowawcy swoich dzieci, na to zwrócić uwagę.
Profesor filozofii wprowadza pojęcie ekonomiki. Jaka jest różnica pomiędzy tą ekonomią, o której często słyszymy, która ma przeżywać różnego rodzaju zagrożenia i teraz słyszymy o upadku wielu rodzajów ekonomii, prawda? Była ekonomia materialistyczna, teraz słyszymy, że ta wolnorynkowa też całkiem słabo się ma. Słyszeliśmy też o ekonomii narodowej, a pan profesor tutaj wprowadza pojęcie ekonomiki. Jaka jest różnica? No bo ekonomię często krótko definiowano. Co zrobić, żeby się nie narobić, a osiągnąć zysk nieporównywalny do włożonej pracy, prawda? Czyli to była kwestia zysku. Proszę o bardziej takie naukowe podejście.
Proszę ojca, drodzy słuchacze, otóż w klasycznej kulturze greckiej, ale także rzymskiej funkcjonowała ekonomika. Eikon po grecku to jest dom, nomos to prawa, które rządzą domem. Czym była ekonomika? Ona klasycznie była określana jako pewna umiejętność, sztuka dobrego życia we wspólnocie domowej z najbliższymi. I teraz na czym polegała ta sztuka? Ona polegała przede wszystkim na tym, że człowiek umiał należycie obchodzić się ze swoim majątkiem i ten majątek należycie użytkować, tak żeby było życie nasze piękne. Nie chodziło o dostatek, nie chodziło o wygodę, nie chodziło o to, aby mieć, jakby to powiedzieć, jakiś niesamowity rodzaj bezpieczeństwa, bo ten nigdy nie jest dostępny dla człowieka, ale właśnie o to, żeby żyć pięknie we wspólnocie domowej. Ekonomika klasycznie pojęta, tak jak ją widział Ksenofon z Aten, czy Arystoteles, czy potem późniejsi nasi myśliciele, także nasz wybitny tutaj myśliciel Sebastian Petrycy z Pilzna, była właśnie sztuką pięknego życia we wspólnocie domowej. I na czym ta jakby sztuka polegała? Ona generalnie uczyła człowieka kilku takich ważnych sprawności. Pierwszą taką zasadniczą sprawnością było nauczyć człowieka zdobywać środki do życia. Bo wiadoma rzecz, wychowanie, dobre życie, jedzenie, to wszystko wymaga środków do życia i to wszystko jest też środkiem do życia. Trzeba się tych wszystkich rzeczy nauczyć, ale nie wystarczy tylko umiejętnie zdobywać środki do życia czy pieniądze. Zdawano sobie sprawę z tego, że te środki trzeba umieć zachować, czyli potrzebna jest pewnego rodzaju oszczędność, bo cóż z tego, że powiedzmy tam mąż przyniesie sporo pieniędzy do domu, kiedy powiedzmy żona to wszystko gdzieś tam na w niewłaściwy sposób wyda, prawda? Trzeba więc umiejętnie zachować pewne środki, ale nie tylko trzeba umieć je zachować, trzeba je umiejętnie, godziwie używać. Bo przecież jest bardzo dużo ludzi, którzy mają sporo pieniędzy, ale niegodziwie ich używają. Wreszcie istniała w ekonomice klasycznej taka jej część, która odnosiła się do tego, aby uczyć człowieka tym wszystkim, co się ma, zarządzać odpowiednio, odpowiednio dysponować i odpowiednio to wszystko doskonalić. Taki prosty przykład weźmy z życia codziennego, kiedy na przykład mamy dom, ten dom odziedziczyliśmy po rodzicach i przez 50 lat w tym domu nic nie robimy, nie przeprowadzamy żadnych remontów, no to wiadomo, że po 50 latach to już nie będzie dom normalny, ale właściwie no, bardzo zniszczona rudera, która stała się ruderą przez to, że nie przeprowadzono renowacji, nie przeprowadzono tutaj doskonalenia. I było piąte jeszcze zadanie ekonomiki. Tym zadaniem ekonomiki była właściwie taka dyspozycja człowieka do tego, żeby to wszystko, co się ma, używać, dzielić się z tym, z drugim człowiekiem, bo dopiero wtedy, kiedy człowiek się dzieli, ma piękny ogród, no ale co z tego, że ma piękny ogród, jak w tym ogrodzie nie biegają dzieci? Co z tego, że jest pełna lodówka jedzenia, jeśli z tej lodówki nikt nie korzysta? Co z tego, że są piękne wnętrza, jeśli w tych wnętrzach nie prowadzone są piękne rozmowy? Właśnie potrzebne jest jakby piękne życie. Otóż w klasycznej kulturze, i to dzisiaj trzeba przypomnieć, funkcjonowała kiedyś ekonomika. Ona uczyła człowieka korzystania z tego, co się ma, używania tego tak, ażeby to wszystko, co się ma, budowało pięknego człowieka, czyniło go dobrym i pięknym. To był właśnie ten klasyczny charakter ekonomiki. Kiedy mniej więcej od XVI wieku w kulturze świata zachodniego pojawia się, no, z jednej strony protestantyzm, ale i z drugiej strony właściwie wyrzucenie Pana Boga z kultury, z ludzkiego życia, bo pojawia się takie przekonanie, że Pana Boga to my tylko możemy poznać li tylko na drodze wiary, ale ostatecznie nie wiemy, jak z tym Panem Bogiem jest, czy on w ogóle jest, czy on sprawuje opatrzność. Kiedy się pojawiają te poważne zmiany cywilizacyjne, kiedy się pojawia nowożytne rozumienie progresu, no to ludzie zaczynają próbować budować raj na ziemi bez Pana Boga i często wbrew Panu Bogu. No i tutaj właśnie się pojawia ekonomia nowożytna jako pewnego rodzaju działanie człowieka, które ma dostarczyć człowiekowi jak najwięcej pieniędzy przy jak najmniejszym wysiłku, i celem tej ekonomii nie jest już piękny człowiek, wcale nie piękne życie rodzinne, ale właśnie bogactwo. I wydaje się, że właśnie ten model ekonomii współczesnej, który się rozpowszechnił bardzo mocno pod wpływem i Marksa, ale i także liberałów różnej maści, on doprowadził w dużej mierze do pewnego kryzysu rodziny, bo co się okazuje, tata, mama ciągle są w pracy, już nie ma wspólnoty domowej. Doprowadził do takiego stanu, że cała edukacja jest pewnego rodzaju zjawiskiem, które ma przyuczyć do zawodu, do wykonywania różnych funkcji społecznych, a co jest miarą jakby tego bycia dobrze wykształconym, a no znowu dobre zarabianie pieniędzy. No i tutaj popadamy właśnie w pewnego rodzaju błąd, bo co się okazuje? Posiadając bardzo wiele, korzystając z różnego rodzaju dóbr, my wcale nie stajemy się przez te rzeczy dobrzy. Bardzo często te rzeczy, które mamy, pieniądze, samochody, laptopy, różnego rodzaju także stopnie naukowe, które są zdobywane, one często są powodem naszego zepsucia. I tutaj jest właśnie potrzeba klasycznej ekonomiki, która po pierwsze pokazuje człowiekowi, że rodzina, dom jest pierwszym miejscem zrodzenia człowieka, wychowania, ale i także życia. W klasycznej naszej kulturze świata zachodniego, kulturze, która notabene także została, jakby to powiedzieć, zaafirmowana przez Ewangelię, przez Pismo Święte, przez tradycję, jest akcent właśnie na dom, który właśnie jest miejscem życia ludzkiego. Myśmy dzisiaj dzięki tutaj pewnym pęknięciom, błędom cywilizacyjnym, kulturowym stracili właśnie takie rozumienie domu i bardzo często skutek jest tego taki, że człowiek siedzi w domu i się nudzi, a przecież ma tyle książek, tyle rozmów może prowadzić, tyle dobrych rzeczy można zrobić.
Moralne wyzwania w czasie pandemii. Rozumiem, że kwestia ekonomiki czy ekonomii to też kwestia przemyślenia i przemedytowania na czas pandemii i rozwiązań nowych, jeżeli chodzi o ekonomię, no, może nowych, może powrotu do tych klasycznych, o tych, o których już pisali starożytni, jak mniemam Arystoteles. A z takich ludzi Kościoła to święty Tomasz z Akwinu. Ale bardzo krótko, panie profesorze, jak mniemam, w ekonomice podmiotem jest człowiek. I pytanie moje, jaką rolę pełni praca, zapłata, kim jest pracownik w ekonomice, no i czym są te dobra materialne, które gromadzimy. I no, w takiej analizie porównawczej, bo w niej jesteśmy, w tym rozumieniu ekonomii, z którą teraz się spotykamy, w której żyjemy i która jest bardzo mocno zagrożona, no, no, podobnie, kim jest człowiek, albo inaczej, kto jest podmiotem i czym są dobra materialne, czyli płaca, która jest owocem pracy.
Właśnie, bardzo dobre pytania ojciec zadał, bo rzeczywiście tutaj odrzucenie klasycznej ekonomiki wiąże się właśnie z odrzuceniem także klasycznego pojmowania pracy i także podejścia do własności, do owoców pracy. My wszyscy wiemy jako ludzie wierzący, że praca jest obowiązkiem moralnym człowieka. W drugim liście świętego Pawła do Tesaloniczan jest takie bardzo znamienne zdanie, które mówi, kto nie chce pracować, również niech nie je. No, sens tej wypowiedzi moralnej jest taki, że nikt z nas, ludzi, nie może być kimś, kto krzyczy, dajcie mi jeść, nie chcę mi się wziąć do roboty, chcę być pasożytem, chcę być tutaj kimś, kto stwarza pewnego rodzaju zagrożenie. No, wiadoma rzecz, życie społeczne zawsze obfituje w osoby, które nie mogą z racji wieku, chorób pracować, ale w naszej kulturze, w naszej cywilizacji każdy jest powołany do pracy, a praca po co jest? Praca ma wiele zadań. Jednym z zadań pracy jest dostarczenie właśnie środków do życia, ale nie tylko to jest jedno zadanie pracy. Takim zadaniem pracy jest także pomoc innym. Proszę zwrócić uwagę, że ten chleb, który upiecze piekarz, ktoś zje. Ten most, który wybuduje inżynier, on się przejdzie parę razy po tym moście, ale generalnie po tym moście będą jeździły miliony samochodów. Praca jest więc jakby dobrem też społecznym. Po trzecie, proszę zwrócić uwagę, że praca ludzka, normalnie pojęta, stanowi podstawę do jałmużny. Prawda? Po co człowiek pracuje? Po to, żeby również wspomóc kogoś innego. No i także czwarty cel pracy ważny z perspektywy właśnie tej klasycznej ekonomicki, to jest uczenie człowieka pewnego realizmu. Dlaczego? Dlatego, że wiadoma rzecz, że każda praca wymaga pokonania trudu, dyscypliny. Każda praca wiąże się z pewnymi poświęceniami, z pewnym ciężarem. Ona niszczy, każda praca niszczy człowieka. I mimo tego zniszczenia naszych sił, czasami naszego zdrowia, czasami również zagrożenia naszego zdrowia, co doskonale dzisiaj widzimy na przykładzie pracy lekarzy zwalczających właśnie różne choroby, trzeba tę pracę wykonywać. I dopiero wtedy, kiedy się tak klasycznie, szeroko spojrzy na ludzką pracę, dostrzeże się jej wymiar moralny, dostrzeże się również to, że praca jest pewnego rodzaju darem, który ma człowiek od Pana Boga, związanym właśnie z gospodarowaniem i jakby współuczestnictwem człowieka w świadomym właśnie w tym dziele, jakim jest no, nasze ludzkie życie. I to jest też ten wymiar pracy bardzo ważny.
A w ekonomii? Czyli w tym doświadczeniu, które teraz mamy, w którym żyjemy?
W ekonomii, proszę zwrócić uwagę, w ekonomii dzisiaj miarą pracy jest zysk pojęty czysto utylitarnie finansowo, więc nie chodzi wcale o to, jaki profit mają realny z naszej pracy inni. Proszę zobaczyć, makler giełdowy, który spekuluje. No, można postawić takie pytanie, no, jakie dobro on wytworzył, prawda? No, spekulując różnego rodzaju akcjami czy tego. No, trudno jest tutaj określić. Współczesna ekonomia, ona stwarza bardzo wiele zagrożeń. Tym zagrożeniem jest przede wszystkim przyporządkowanie pracy do czysto utylitarnych jej wymiarów i wyrzucenie z pracy ludzkiej tej podmiotowości człowieka. Zresztą Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo dużo mówił, zresztą całe nauczanie Kościoła jest poświęcone temu, żeby dostrzec w pracy nie tylko instrumentalny ten wymiar związany z przetwarzaniem świata, ale dostrzec ludzką podmiotowość i szansę na to, aby praca była czynnikiem doskonalącym człowieka w jego życiu normalnym, ludzkim, także rodzinnym. Dzisiaj bardzo często widzimy, że młodzi ludzie zwłaszcza, biorąc na siebie drugi etat, czasami trzeci etat, bo wiadoma rzecz, potrzeby są rodziny, trzeba kupić samochód, spłacić kredyt, popadają w pewnego rodzaju zagrożenie, które w istocie rzeczy polega na tym, że stają się niewolnikami i zakładnikami tej pracy. I w ten sposób jakby powraca już znany w starożytności model niewolnictwa, gdzie istotą niewolnictwa było zredukowanie ludzkiego życia do pracy. Bo kto to był niewolnik? Ten, który jest tylko do pracy. On nie jest powołany do tego, żeby kontemplować sztukę, żeby kochać, żeby tworzyć rodziny. On jest tylko do pracy. W ten sposób bardzo często nowożytna ekonomia promuje niewolnictwo w tym takim najgłębszym sensie. I trzeba to dostrzec. Dlatego ten czas rodzinny jest też czasem, w którym powinniśmy dostrzec ten skarb naszego życia rodzinnego związany z rozmową, z modlitwą, z lekturą, ze spotkaniami, z pewnym wyciszeniem, zastanowieniem się, co w naszym życiu do tej pory było ważne, a co jest najważniejsze. Prawda? Więc to też jest ten wymiar ważny.
Moralne wyzwania w czasie pandemii. Doktor habilitowany Paweł Skrzydlewski, naszym Państwa gościem. Za chwileczkę numery telefonów do naszego studia ukażą się na Państwa ekranach. Również je przypomnę. Ale zatrzymaliśmy się z panem profesorem na tej ekonomice i różnicy pomiędzy ekonomiką a ekonomią. Chciałbym wrócić też do zasadniczego pytania, które musi paść podczas tego naszego spotkania o moralnych wyzwaniach w czasie pandemii, a mianowicie jakie są przez pana, ale też przez świat filozofii, etyki kreowane wytyczne odnośnie tych wskazań etycznych na czas pandemii dla człowieka indywidualnego, ale również dla rodziny, dla narodu, no dla państwa, bo wiadomo, że państwo też ma obowiązki względem swoich obywateli. I tutaj poprosiłbym o nakreślenie, natomiast też oczekujemy na państwa telefony. Telefony do studia 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 011 48 56 to ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, z Europy 48 56 657 00 13 lub 657 00 14. A zatem etyczne wskazania na czas pandemii dla narodu, rodzin i państwa i oczywiście dla obywatela jako jednostki.
Czcigodny ojcze, drodzy słuchacze, taka nauka, która wydaje się być ważna z perspektywy etycznej, filozoficznej, którą trzeba tutaj głosić, to jest nauka, która zwraca przede wszystkim uwagę na potrzebę zdrowego rozsądku. Zachowajmy zdrowy rozsądek, zachowajmy pewnego rodzaju spokój, nie pozwólmy ponieść emocjom. Dlaczego? Dlatego, że jeśli strach weźmie górę nad naszym rozumem, no to zaczniemy popełniać rzeczy gorsze niż nasza choroba. Z perspektywy ludzkiej popatrzmy na to, co nas czeka. No, tak czasami się mówi, że nie wiemy, co nas czeka. No, jako chrześcijanie wiemy, co nas czeka. Czeka nas śmierć, sąd, piekło lub niebo. Po tej rozmowie wiemy wszyscy, jest bliżej do naszej śmierci. Wszyscy kiedyś umrzemy. To jest jakby perspektywa ostateczna naszego życia. Ale czy to jest powód do tego, żeby popadać w jakąś rozpacz? Nie. Nie mamy też przecież podstaw do tego, żeby popadać w jakąś szczególną rozpacz z racji tego, że pojawił się koronawirus. Dlaczego? Dlatego, że badania naukowe pokazują, że 80 kilka procent osób przechodzi ten stan chorobowy bezobjawowo. Tylko kilka procent osób wymaga hospitalizacji. Z tych osób, które są hospitalizowane, tylko kilka procent poważnie choruje, a z tych kilku procent tylko jest naprawdę zagrożonych naprawdę chorobami śmiertelnymi. Więc zachowajmy tutaj pewnego rodzaju zdrowy rozsądek i to jest jakby sprawa zasadnicza. Druga rzecz, bardzo ważna. To, czego dzisiaj potrzebujemy. No, z perspektywy filozoficznej potrzebujemy nie tylko roztropności, tutaj zdrowego rozsądku, ale i potrzebujemy męstwa, czyli tej cnoty, która pozwala człowiekowi czynić dobro w obliczu zła. Tym złem jest dzisiaj pandemia, tym złem są różnego rodzaju braki, tym złem jest również niepokój, różnego rodzaju niedostatki i w związku z tym te dwie rzeczy, rozsądek, męstwo, roztropność, to są jakby sprawy, na które dzisiaj trzeba w pierwszej kolejności położyć akcent, żeby nie dać się zwariować, nie dać odebrać sobie rozumu.
A zatem rozsądek, roztropność i męstwo to jest to, czego potrzebujemy. A jakie są przez Pana wypowiedziane takie etyczne wskazania dla państwa?
Dzisiaj wydaje się, że ta sytuacja związana z pandemią objawia nam bardzo ważną tutaj sprawę dla nas Polaków. Okazuje się, że struktury europejskie zawodzą. Okazuje się, że są, tak jak uczył tego także nasz polski historyk i filozof, jeśli podstawą struktur ogólnoeuropejskich staje się jakaś system biurokratyczny, a takim systemem niestety jest Unia Europejska, no to on nie działa ani sprawnie, ani dla dobra, ani dla, jakby to powiedzieć, pokonania realnych problemów. No i dzisiaj widzimy, że takim bardzo ważnym wyzwaniem dla państwa polskiego jest po pierwsze oparcie tego państwa polskiego na narodzie, przyporządkowanie tego państwa do interesu narodowego i związanie jakby działań państwa polskiego właśnie przede wszystkim z narodem, bo okazuje się, że to państwo narodowe, jeśli jest normalne, to ono normalnie reaguje, stara się chronić na tyle, ile potrafi swoich obywateli. I tutaj trzeba się cieszyć, że rząd polski z taką determinacją przystąpił do walki z pandemią. No, różne są tutaj dyskusje, czy te środki nie są zbyt ostre, ale no, trzeba się cieszyć z tego powodu, że jednak jest położony ten akcent na troskę do narodu i nie jest stosowana jakaś spychologia, która mówi, a zobaczymy, co się będzie działo, poczekajmy na wskazanie Unii Europejskiej, a zobaczmy, co się dzieje u innych. Nie, tutaj jest to działanie, które akcentuje naszą suwerenność, naszą niepodległość i naszą decyzyjność i z tego się trzeba bez wątpienia wyraźnie cieszyć, bo to daje pewnego rodzaju także podstawę do przyszłej polityki, bo przecież pandemia przeminie, zło przeminie, na pewno przeminie. To jest sprawa oczywista. Nie wiemy dokładnie kiedy, ale przeminie i to będzie podstawa dla przyszłości.
Z tych pytań etycznych wskazań na czas pandemii dla narodu, rodzin i państwa. Pozostał nam jeszcze naród. Powrócimy do tego pytania po telefonie. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Aleksander z Krakowa.
Prosimy, panie Aleksandrze.
Serdecznie pozdrawiam ojca Benedykta i pana profesora. Bardzo ciekawy temat, ciekawa dyskusja. Co mnie najbardziej zaciekawiło, że wczoraj przed mszą o godzinie 9 transmitowanej przez Radio Warszawa były pytania dla specjalistów wirusologów. I tam jedno z pytań było tak zwane, że czy my możemy poruszać się po świeżym powietrzu, czy wirus się przenosi poprzez powietrze. Wirusolog odpowiedział zdecydowanie nie i mówi, jak najbardziej zalecane jest wyjście na świeże powietrze, ponieważ płuca muszą się przewietrzać i przez to zdobywamy większą odporność poprzez świeże powietrze, czyli dopływ tlenu. I teraz, dzisiaj byłem na cmentarzu w Batowicach, byłem na grobie mamusi, to tatusia. I co? I godzina 16 się zbliża, pan nas wygania z terenu cmentarza. Chociaż tam bardzo duży teren, kilka hektarów jest pola i nas przyganiano, że tutaj, i tu nie ma zagrożenia, kto nam, nieboszczyk nam puści parę, czy co? No więc trudno to zrozumieć, dlaczego nam się odbiera wolność. Tak samo w dużym pomieszczeniu, tak jak jest nasza świątynia, która by mogła pomieścić jednorazowo co najmniej 1,5 tysiąca osób, to nam się tylko diagnozuje 5 osób, bo jak nie, to może ktoś zadzwonić na policję. Ja proponuję jeszcze jedno, co nie powiem gdzie, ale ksiądz proboszcz ogłosił, że święcenie pokarmów się odbędzie. Podjadą ludzie samochodami na parking pod kościół, będą siedzieć w samochodach, nie wysiądą, będą trzymać koszyczki w rękach, nikt nie będzie wysiadał, nie chuchał nikomu. Przy pół przymkniętych szybach ksiądz poświęci i co pół godziny samochody będą podjeżdżać i święcić pokarmy. I szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich i bardzo pozdrawiam pana profesora i ojca Benedykta i całe Radio Maryja.
Dziękuję panie Aleksandrze, gorąco serdecznie. Pozdrawiam. No, panie profesorze, mieliśmy pytać o te etyczne wskazania na czas pandemii dla narodu. Pan Aleksander nas poniekąd wprowadził w temat. Święty Jan Paweł II mówił o solidarności, że to jest jedni drugich brzemiona należy nosić. Jakie są wyzwania, pańskim zdaniem, dla narodu w czasie pandemii?
Czcigodny ojcze, dziękuję również za tę uwagę. No, przede wszystkim wydaje się, że naród polski powinien strzec swojej tożsamości, a ta tożsamość skąd płynie? No, płynie z wierności Ewangelii, wierności także personalizmowi, wierności również tej tradycji świata zachodniego. Mojemu sercu ogromnie bliska jest nauka Feliksa Konecznego dotycząca narodu polskiego, która była tak bardzo ładnie także podkreślana przez świętej pamięci ojca profesora Krąbca. On zwraca uwagę na to, że naród jest takim zrzeszeniem, w którym jest wspólna tradycja, wspólna kultura, wspólna ziemia, wspólny język. I naród jest tą niszą, która przenosi człowieka właściwie i do przeszłości, i do przyszłości, bo ona jakby pozwala na wysoką kulturę. Naród jest właśnie tym zrzeszeniem, które jakby osadza człowieka w jego życiu duchowym, w tym, co najważniejsze. I teraz, jakie jest wyzwanie tutaj z perspektywy filozoficznej, powiedzielibyśmy w świetle tego wyzwania? No przede wszystkim zachować swoją tożsamość. Nie stracić tej tożsamości. A gdzie jest jakby korzeń naszej tożsamości? No on jest w naszych rodzinach, w monogamicznym, nierozerwalnym małżeństwie. Jeśli my utracimy monogamiczne, nierozerwalne małżeństwo, które jest podstawą rodziny, doprowadzimy do sytuacji w takiej, w której będzie się więcej rodziło dzieci poza związkami właśnie małżeńskimi, gdzie będzie duża liczba rozwodów, no to stracimy jakby pierwszą niszę. Naród musi zachować rodzinę. Dlaczego? Dlatego, że bez rodziny nie ma kultury wysokiej, nie ma samego narodu, nie ma tego wszystkiego, co jest jakby ważne. Po drugie, naród nasz musi pójść za tym, co budowało zawsze jego potęgę. Tą potęgą narodu polskiego była jego pracowitość. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy narodem ogromnie pracowitym. Musimy także strzec jako ludzie, jako część narodu sprawiedliwości w życiu publicznym i wymagać tej sprawiedliwości ze strony i polityków, i siebie samych, i najbliższych. To jest bardzo ważna rzecz. No i musimy także starać się na tyle, na ile to możliwe, odbudowywać nieustannie naszą więź z Panem Bogiem, bo przecież tam jest źródło naszego życia, tam jest źródło personalizmu, tam jest źródło tego wszystkiego, co dobre.
Profesor Paweł Skrzydlewski, naszym Państwa gościem. Prosimy. Halo, Radio Maria, telewizja Trwam.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Michał z Warszawy.
Prosimy, Panie Michał.
Ja jestem pracownikiem służby zdrowia od 40 lat i mam takie pytanie. Jest w tej chwili zakaz informowania o tym, co dzieje się w szpitalach. Jest to uzasadniane troską o to, żeby nie wywołać paniki w społeczeństwie. Uważam, że to jest argument nietrafiony, dlatego że w czasie II wojny światowej były bombardowane szpitale i w 1939 roku, i w czasie powstania w Warszawie personel medyczny był mordowany kompletnie, cały personel medyczny plus pacjenci, i nie było powszechnej paniki. Ja uważam, że i tu chciałem zadać pytanie, czy jest to moralne ukrywanie przed społeczeństwem, jak faktycznie rząd się wywiązuje ze swoich obowiązków, w jaki sposób przygotował się na pandemię, jak to realizuje. Bo ja uważam, że robi to bardzo źle i uważa tak wielu pracowników, z którymi się stykam, kiedy idę do pracy.
Dziękuję, panie Michale.
Po prostu oburza mnie to, że sprowadza się materiały z Chin, a w Chinach, jeżeli nastąpi nawrót pandemii, zostaniemy znowu bez środków. Nie uruchamia się linii kredytowych, nie pobudza się polskiej przedsiębiorczości, ludzie będą głodować, tracą pracę, a rząd jest zachwycony, że i cały czas mówi, ile to masek sprowadzono z Chin dzięki naszym liniom lotniczym. Ja uważam, że powinien rząd mówić, ile zakładów uruchomił, ile nieczynnych szwalni przy szpitalach. Nie może tak być, żebyśmy byli kompletnie zdani na cudzą łaskę i niełaskę, zwłaszcza chińskich marksistów.
Dziękuję, panie Michale. I prosimy, pan profesor Paweł Skrzydlewski.
Panie Michale, bardzo dziękuję za tę troskę pana. Pierwsze pytanie, czy jest sprawą moralną zakaz informacji. No nie wiem, kto ten zakaz informacji wydał, gdzie on obowiązuje, u kogo. Czasami jest taka sytuacja w życiu społecznym, że no nie można pewnych rzeczy mówić, ale wydaje mi się, że tutaj tej sytuacji nie ma. Gdyby była taka sytuacja, że szpitale nie mogą informować o tym, ilu jest pacjentów, ile osób zmarło, byłoby to bardzo źle. Byłoby to bardzo źle i z perspektywy moralnej ja tego nie pochwalam i nie widzę tutaj żadnej podstawy do tego, aby taki zakaz stosować. Co do oceny działania rządu, no mówi się, że po owocach się poznaje. Czy można było się przygotować na pandemię? Można takie pytanie postawić, dlaczego się nie przygotowały Włochy, Hiszpania, Niemcy, Stany Zjednoczone, gdzie już kilka tysięcy ludzi umarło, a przecież to tak bogaty kraj, Szwajcaria i tak dalej. Czy można się w ogóle przygotować na tego typu zdarzenia? No wydaje się, że nie. Ja nie znam wszystkich działań rządu. Wiem, co dzieje się mniej więcej w szkolnictwie. Wiem, że są tutaj pewne próby podejmowania ratowania. Wszyscy tego się uczymy. Wydaje się, że to, co jest jakby ważne, mianowicie służba zdrowia funkcjonuje. Mamy jedzenie, mamy funkcjonujące media, mamy środki komunikacyjne, które pozwalają. Ofiary są, ale czy za te ofiary odpowiada rząd? Czy tutaj sprawa ku kupowania respiratorów czy masek z Chin jest jakby pod twarzą dla rządu. Ja tak nie sądzę. Wydaje się, że tutaj możemy to robić, więc moja ocena tej sytuacji nie jest taka jak pana, dramatyczna. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że różnie to może wyglądać w jakimś szpitalu, ale popatrzmy na jakby wyniki ogólne, jakie są. Mamy mimo wszystko 20-krotnie mniejszą ilość zgonów niż na przykład w wielu krajach europejskich, znacznie lepiej postawionych niż my, jak Niemcy, Szwajcaria czy Francja. W związku z tym tą miarę możemy jakby poznać poprzez porównania. Taka jest moja odpowiedź na pana pytanie.
Na pewno, panie profesorze, trzeba też w tym kontekście dokonać głębszej analizy tej globalnej ekonomii, która i gospodarki, która szła za tym pędem, gdzie taniej, tam należy zaopatrywać się, kupować, bo się opłaca. I okazuje się, że teraz słyszymy to nawoływanie, zresztą bardzo słuszne. Wspierajmy polskich przedsiębiorców, kupujmy polskie produkty. Jeszcze 2 miesiące temu takie apele, to były apele, mówiąc kolokwialnie, grochem o ścianę. Dzisiaj one brzmią zupełnie inaczej. Widzimy, że jednak własne szwalnie, własne produkcje komponentów do lekarstw i umocnienie naszej rodzimej gospodarki we wszystkich jej wymiarach dzisiaj nabiera zupełnie nowego znaczenia i jest w tym wymiarze, powiedzielibyśmy, państwa, jego polityki jak najbardziej tęsknotą czy obnażeniem, że dotychczasowa ekonomia jest po prostu bezskuteczna. Należałoby wrócić do tej ekonomiki, o której mówił pan profesor troszeczkę wcześniej.
Tak, jeszcze jedno tutaj takie zalecenie czy wskazanie, które z perspektywy także historii doskonale możemy dostrzec. Otóż doświadczenie poucza, że zdrowa ekonomia jest tam, gdzie po pierwsze nie robi się interesów w sposób niemoralny. Dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie na przykład właśnie to ma miejsce, a przecież niemoralną sprawą jest niegodziwa czy za niska forma zapłaty, czy produkcja czegoś, co jest właśnie jawnie sprzeczne z dobrem moralnym, prędzej czy później to zło jakby powraca z większą siłą. I druga jest ważna sprawa, znana już od ekonomii, od czasów przynajmniej Kopernika, aby pomnażać jak najwięcej podmiotów samodzielnych ekonomicznie. W związku z tym właśnie w miarę suwerenne państwa, które posiadają właśnie środki produkcji rolnej, środki produkcji związane z bezpieczeństwem, z armią, środki właśnie, które pozwalają leczyć się. To jest jakby zalecenie, ale to zalecenie, żeby pomnażać w życiu społecznym jak najwięcej podmiotów samodzielnych, ekonomicznych, dotyczy także rodziny. Proszę zwrócić uwagę, że to my właściwie w XX wieku zaczęliśmy żyć w takich wielkich skupiskach, jakim jest blokowisko. Przedtem między innymi sporo życia działo się w domach rodzinnych. Ten dom rodzinny pozwalał na dłuższą egzystencję bez kontaktu zewnętrznego. Gospodarstwo wiejskie, proszę zwrócić uwagę, ono też miało pewnego rodzaju samodzielność. Myśmy z życia społecznego, z tych rzeczy zrezygnowali i teraz cierpimy. To jest efekt. Trzeba powrócić właśnie do zdrowego rozsądku, nie rezygnować z globalnego wymiaru handlu, bo przecież to jest niemożliwe, ale ze zdrowego rozsądku.
Moralne wyzwania w czasie pandemii. Profesor Paweł Skrzydlewski. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Czy jestem na antenie?
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Dobry wieczór ojcu i dobry wieczór profesorowi. Po prostu ja po prostu odpowiem panu Michałowi z Warszawy po prostu, bo mi się nie podoba jego podejście do sprawy w ten sposób, że po prostu ja uważam, że nasz rząd bardzo dobrze się sprawuje po prostu i w ten sposób po prostu bardzo dobrze po prostu wszystko czyni po prostu. Ja nawet współczuję lekarzom po prostu, bo są umęczeni. Nasz rząd jest umęczony po prostu tak samo jak ministrowie i nasz prezydent, nasz premier po prostu, a opozycja co robi? Po prostu nogi podstawia po prostu, zamiast współpracować po prostu, nam się to nie podoba tu na dole, bo po prostu tak, zamiast współpracować, po prostu podać rękę, bo to jest pandemia, po prostu to jest wirus. A oni po prostu co robią? Nic po prostu. Jak się widzi ich z telewizji, po prostu to człowieka brzydko bym się mogła wyrazić. Jak ja nie mogę ich znieść po prostu, jak się wypowiadają nawet na ten temat. Tak się nie postępuje jako rząd i jako opozycja. Jako rząd się postępuje, da bardzo dobrze nam. I po prostu mamy najwspanialszy rząd na świecie po prostu, naszego prezydenta. Niech mu Bóg błogosławi po prostu. Zawsze modlę się po prostu do Boga za to. Ale opozycja to robi, to jest wstyd. Oni nawet nie mają moralnego wstydu tak postępować i mi się to wcale nie podoba. Tak samo jak ci, to są wszyscy przeciwni po prostu, ale to nieprawda jest po prostu. My na dole tu uważamy inaczej, bo ja też rozmawiam telefonicznie z sąsiadami w ogóle po prostu i my uważamy, że wybory też się powinni odbyć po prostu korespondencyjnie i my czekamy na te wybory po prostu i my chcemy po prostu mieć... Bo rząd w tej chwili musi być po prostu silny, mocny, a nie żeby dołki pod nim kopać po prostu.
Dziękujemy pani Leokadio. Dziękujemy. Czy pan profesor?
No, wiemy wszyscy, że po owocach się poznaje działania. No, proszę pamiętać o tym, że ja się cieszę z działań rządu, które zostały podjęte. Oczywiście nie jestem ekonomistą, nie znam się na sprawach bankowych, ale widać tę ogromną troskę, która jest ze strony rządu, z poświęcenia i nie jesteśmy zostawieni tak, jak było to wcześniej i nie mówi się nam, że powinni gdzieś wyjechać, albo ubezpieczyć się, albo zostaliśmy, nie czujemy się opuszczeni w tym wszystkim. I to jest jakby sprawa ważna. Ale pamiętajmy o tym, że w historii Polski przegrywaliśmy jako naród bardzo często, bo dokonywały się zdrady. I zdrad się musimy bać przede wszystkim. Taka jest moja uwaga ogólna, bo bardzo często porażki przychodziły przez zdrady i to swoich.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Halo.
Prosimy. Kto do nas telefonuje?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jerzy z Bydgoszczy.
Prosimy, panie Jerzy.
Ja do pana profesora takie dwa tematy. Ojciec już się uśmiecha. Panie profesorze, no...
Uśmiecham się, bo precyzyjne określenie. Dwa tematy. Co?
Tak. Wyszliśmy z analfabetyzmu. Prawda? Umiemy czytać, umiemy myśleć wszyscy i na podstawie tego, co teraz wszystko się dzieje w tym kraju, w naszej kochanej Polsce, bo ja już jestem stary dziad, prawie 70 na karku, no musiałem przeżyć różne rzeczy, ale do rzeczy. Panie profesorze, czyli umiemy czytać, pisać i coś takiego jest myśleć i w szkole podstawowej jest... taki czas, kiedy jest czytanie ze zrozumieniem, prawda? Ale z tego, co ja widzę, to Polacy nie dużo zrozumieją. Myślenie ze zrozumieniem. No każdy myśli. Tylko czy rozumie to, co myśli, prawda? Bo jak widzę, to Polacy bardzo, bardzo słabo rozumieją to, co myślą, a potem to, co mówią dalej, to już jest w ogóle problem. Mógłbym tu dać uzasadnień i uzasadnień, ale chciałbym, żeby pan profesor odpowiedział na te moje dwa pytania. Dlaczego tak się dzieje w narodzie, że Polacy nie rozumieją tego, co myślą? A taki przykład dam, że każdy myśli, no morderca, który idzie zamordować, też myśli, prawda? Tylko gdyby myślał i gdyby zrozumiał to, co myśli, to nie poszedłby zamordować, bo każdy wie o tym, że to jest druga krzywda, że wyrządza komuś krzywdę i to największą. To jest taki najgorszy przykład. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, prosimy.
Dziękuję serdecznie za to pytanie, bardzo mocno filozoficzne. Ja też zwracam uwagę na swoich zajęciach, że czym innym jest poznanie. Poznanie to jest ten kontakt z rzeczywistością, który daje nam wiedzę. Wiedza to jest jakby produkt naszego poznania, ona umożliwia nam myślenie. Teraz mogę myśleć na przykład o swojej żonie, o swoim synu, o swojej ojczyźnie, ale czym innym jest poznanie? Poznanie jest jakby uzgadnianiem się z rzeczywistością, bo tam płynie prawda. A czym jest rozumienie? Rozumienie jest, jakby to powiedzieć, tym poznaniem, które wyjaśnia nam to, co poznajemy w perspektywie przyczyn i znajomości przyczyn. Jeśli ja na przykład widzę, że ktoś się spotyka, ale nie wiem, po co się spotyka, Jeśli ja widzę, że ktoś z kimś rozmawia, ale nie wiem, kto rozmawia, no to ja jakby nie znam tych podstawowych odpowiedzi na podstawowe przyczyny. Więc ludzie dzisiaj mają kłopot z myśleniem. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, niestety bardzo często ich myślenie jest efektem nie tyle poznania rzeczywistości, co jakby to powiedzieć myślenia różnymi ideologiami, które wtłaczają w nas media. Wiemy wszyscy, że człowiek współczesny spędza w Polsce przynajmniej 6-7 godzin dziennie na kontakcie z internetem i z telewizją. A w telewizji przecież bywają różne rzeczy, zwłaszcza tych komercyjnych, głównych telewizjach, prawda? Tam jest fikcja, tam jest mit, tam są głupie seriale, tam są fałszywe wzory. No i potem to wszystko żyje w człowieku, więc ludzie o tym myślą. Żeby dobrze myśleć, no to przede wszystkim trzeba respektować pewne podstawowe, pierwsze zasady. Taką pierwszą zasadą jest zasada tożsamości, taką zasadą ważną dla naszego myślenia jest zasada niesprzeczności, racji dostatecznej, celowości. Właśnie problem jest w tym, że myśmy niestety zdobywając wykształcenie często tracili kontakt z rzeczywistością i mieliśmy po prostu bardzo mało dobrej, porządnej filozofii. Ta porządna filozofia realistyczna, ona nas uczy nie tylko myślenia, ale i poznawania i rozumienia rzeczywistości. W związku z tym no Polacy kiepsko myślą, nie wyciągają wniosków z tego, co sami widzą, co potrafią powiedzieć, bo no niestety nie byli uczeni tego. Dzisiaj trzeba do tego powracać, uczelnie powracają i telewizja Trwam to czyni, czego dowodem jest również to dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy. Doktor habilitowany Paweł Skrzydlewski. Prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam pana profesora, ojca prowadzącego tą audycję. Szczęść Boże i całym Radio
Maria. Kto do nas telefonuje?
Chciałbym się tutaj odnieść do takiej sytuacji, kiedy w tej nadzwyczajnej sytuacji niestety mamy 13 litrów nałówek alkoholu. Sprzedaje się, reklamy są całkowicie dostępne. No, przez całą dobę sprzedaje się alkohol. Jest takie powiedzenie, budżet pijany, naród pijany. A w tej sytuacji trzeba zwrócić uwagę na taką sytuację, w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Przede wszystkim zadbanie o odporności, czyli immunologia tu się kłania, żeby nie doprowadzić do jakichś takich nadzwyczajnych stresów i tak dalej. Te spacery, jeżeli ktoś idzie i kąpiel słoneczna, jak najbardziej, te zachowanie tych odstępów. Ale teraz mi się to nie podoba, że jeżeli tylko jest, można się poruszać po wzdłuż drogi, gdzie samochody jeżdżą, jest duże zanieczyszczenie i po prostu wdychamy te spaliny, to z rady to nie spacer. Natomiast jeżeli są jakieś dostępne drogi, zielenią i tak dalej, to daje bardzo pozytywny nastrój pozytywny i to jest właśnie to jest zachowanie tej odporności, to jest tak samo. Jeżeli ludzie są w wielkich skupiskach, na przykład domowych, jeżeli ktoś mieszka w jakimś w domku jednorodzinnym, no to może tam nie wychodzić sobie, ma ogródek, ale jeżeli ludzie są w blokach na przykład, takie są jeszcze wieżowce 10-piętrowe, to jak w klatkach siedzą. Były badania na różnych zwierzętach, że wielkie skupiska, duże skupiska, ciasne, powodują agresję, wywołują. Więc następuje obniżenie odporności i tutaj się właśnie ta podstawowa medycyna tutaj się kłania. Odporność bardzo ważna jest, a skutki, jeżeli nie ma odporności, to są następne te skutki, które są nie do odwrócenia. Tutaj też nawet te podstawowe zasady psychologii. Ja myślę, że tu jest bardzo ważne. No poza tym widzi się, że chodnikami idą, ludzie palą papierosy, rzucają.
Dziękujemy panie Zbigniewie za poruszenie tego tematu. Prosimy, pan profesor.
No, rzeczywiście, proszę Państwa, ja przyznam szczerze, że nie rozumiem, dlaczego na przykład nie wolno nam wchodzić do parków, do lasu. Rozum podpowiada, że gdybyśmy zachowali tę odległość kilkunastu metrów, no to rozprzestrzenianie się epidemii nie miałoby miejsca. Nie rozumiem tych zakazów. Natomiast może jest jakaś przyczyna tego, może się dowiemy. Być może jest jakaś inna racja pozamedyczna, która nas do tego skłania. Natomiast wracając właśnie do tego pytania, rzeczywiście jest w psychologii znany aspekt właśnie takiego osadzenia człowieka na jednym miejscu, ale proszę zwrócić uwagę, przecież my mamy dostęp do mediów, mamy dostęp do swoich książek, mamy dostęp do rozmów telefonicznych, mamy różnego rodzaju formy kontaktu, które mogą nam rekompensować ten brak, jakby to powiedzieć, naszej bytności poza naszym mieszkaniem. Musimy chyba jednak do tych rzeczy się dostosować i spróbować wytrzymać to mimo tych przykrości, bo jednak chodzi o sprawy bardzo ważne.
Panie profesorze, na zakończenie, na podsumowanie, najważniejsze moralne wyzwania w czasie pandemii, jakby pan to określił? W kilku punktach.
To po pierwsze nie popadać w różnego rodzaju stany rozpaczy czy stany emocjonalne. Dlaczego? Dlatego, że to odbiera nam rozum. Po drugie, zachować zdrowy rozsądek, zachować roztropność, czyli starać się jakby przewidzieć to wszystko, co będzie potem. Po trzecie, mieć świadomość tego, że ta trudna sytuacja wymaga naszego męstwa. No i sprawa ostatnia, wydaje się najważniejsza. Proszę pamiętać o tym, że cała rzeczywistość, również ten nasz los ziemski tutaj, jest w rękach Pana Boga. Pan Bóg dopuszcza tego typu zło, być może karze nas tego typu zdarzeniami, aby przywrócić nam używanie rozumu, aby zetrzeć również nasze winy, które popełniamy. I trzeba właśnie patrzeć na to właśnie z tej perspektywy właśnie racjonalnej, także religijnej, bo w ten sposób uzyskujemy spokój i także widzimy jakby sens tego wszystkiego.
I nie zapomnijmy o tym, o czym mówił pan profesor. Przypomnijmy sobie o ekonomice i też o tej podstawowej komórce naszego życia społecznego, czyli o umacnianiu rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. I nie szukajmy pociech, czy nie popierajmy żadnych ideologii, bo na ideologiach niewiele można zbudować. Gorąco serdecznie dziękuję. Doktor habilitowany Paweł Skrzydlewski, filozof, etyk, profesor państwowy Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, naszym państwa gościem. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.